Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 10 listopada. Za niewiele ponad dwa miesiące Joe Biden zostanie zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego pierwszą decyzją ma być powrót USA do porozumienia paryskiego, czyli międzynarodowej umowy klimatycznej, której celem jest powstrzymanie globalnego ocieplenia. O klimatyczno-energetycznych konsekwencjach zmiany w Białym Domu porozmawiam dzisiaj z Iloną Jędrasik, kierowniczką projektu Polska Energia w organizacji pozarządowej Client Earth. Ilono, zanim przejdziemy do Joe Bidena, chciałbym z Tobą krótko podsumować te 4 lata prezydentury Donalda Trumpa. Jaki będzie to czas? Jak on się zapisze w podręcznikach do historii? Czy można w ogóle mówić o czymś takim jak energetyczno-klimatyczne dziedzictwo tego prezydenta, który był znany z tysiąca kontrowersyjnych rzeczy, do których należy zaliczyć również to, że porównał zmiany klimatyczne do wymysłu Chińczyków i nie dawał im kompletnie wiary. Jakie te 4 lata były?
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Robercie. Myślę, że chyba podsumowanie tej prezentury można chyba zacząć z takiej analogii, że Donald Trump znalazł Amerykę murowaną, a zostawił drewnianą, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. To znaczy udało mu się w dużym stopniu rozmontować te systemy ochrony środowiska, które zostały wprowadzone za prezydentury Baracka Obamy, a wręcz rozmontować pewne systemy ochrony środowiska, które były wprowadzane znacznie wcześniej, między innymi ochrony parków narodowych, do których po prostu wpuścił inwestorów ropy i gazu i pozwolił tam na prowadzenie odwiertów i na niszczenie tych cennych przyrodniczo terenów, na przykład na Alasce. To tutaj złamał pewną zasadę, która od 30 lat obowiązywała, że na terytorium Alaski jest pewna ochrona środowiska i ochrona tamtejszych terenów, podczas gdy Donald Trump, tak jak mówiłam, prowadził eksploatację ropy i gazu. Więc Donald Trump rozmontował nie tylko prawo ochrony środowiska, to znaczy on bardzo osłabił tę amerykańską agencję ochrony środowiska, to jest jeden element, nie tylko osłabił ją finansowo, czy też zdjął jej zęby, ale też zmienił tam i szefa tej agencji, znaczy on też wprowadził pewne zmiany personalne, które miały zapewnić, że ta agencja będzie działać w taki sposób, żeby działać jak najsłabiej, to znaczy żeby inwestorom jak najmniej uprzykrzać życie, jak to zostało powiedziane. On też dążył do takiej deregulacji, wskazując, że ochrona środowiska to jest obciążenie dla biznesu, w związku z czym powinna być jak najsłabsza. To jest ten jeden element tego, nazwałabym to chyba antydziedzictwa. Drugim elementem oczywiście jest polityka międzynarodowa, czyli wyjście Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego, co zostało odebrane bardzo negatywnie globalnie.
To zanim przejdziemy do tego wymiaru międzynarodowego i zastanowimy się, jakie będą konsekwencje dla porozumienia paryskiego, tej zmiany w Białym Domu, to jeszcze chciałbym Cię podpytać o ten wymiar wewnętrzny tej prezydentury Trumpa. Tak jak powiedziałaś, Trump zniósł bezprecedensową liczbę regulacji środowiskowych i klimatycznych, ale z drugiej strony też on wchodził w te buty prezydentury jako obrońca węgla, jako właśnie ta ostatnia nadzieja sektora wydobywczego na zmianę wiatru historii, można tak powiedzieć. Tymczasem ta produkcja węgla w Stanach osiągnęła najniższy poziom od końcówki lat 70. Amerykański sektor energetyczny szybko się dekarbonizuje, węgiel traci na znaczeniu, w jego miejsce wchodzi gaz, który również emituje dwutlenek węgla, ale w znacznie mniejszej ilości w porównaniu do węgla, więc on tak naprawdę mimo tej retoryki, mimo tej antyklimatycznej agendy, mimo tych wielu nominacji, zmian czy odwołanych regulacji, to on tak naprawdę tego wiatru historii nie zmienił i tak węgiel jak tracił na znaczeniu, tak traci dalej, więc być może nawet osoba tak silna jak prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie po prostu odwrócić tego tempa zmian technologicznych i rynkowych w pojedynkę.
Tak, wręcz mówi się o tym, że za czasów prezydentury Donalda Trumpa zostało zamkniętych więcej elektrowni węglowych w Stanach niż podczas prezydentury Baracka Obamy. Więc niewątpliwie tak, trzeba też pamiętać, że Donald Trump napotkał się z dużym sprzeciwem wobec tej polityki na poziomie stanowym. Na przykład Kalifornia ustanowiła sobie cel neutralności klimatycznej do 2045 roku bodajże, w związku z czym to też jest tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie rządzi wszystkim i nie rządzi każdym w Stanach Zjednoczonych. I to jest jeden element. Drugi element jest taki, że biznes nie jest głupi. To znaczy biznes widzi trendy globalne i biznes amerykański, który jest też ogromnie innowacyjny, myślę, że w szczególności te trendy widzi, chociażby ta polityka tych największych firm z Doliny Krzemowej, takich jak Google, takie jak Facebooka, pokazuje, że te firmy chcą się dekarbonizować, wręcz one finansują dużo działań na rzecz ochrony klimatu globalnie, nie tylko w Stanach, ale też globalnie. Więc myślę, że biznes amerykański, szczególnie ten innowacyjny biznes, jest takim bardzo dużym sojusznikiem działań prośrodowiskowych. Pomijając też jakąś tam ich wpływ samego tego biznesu na środowisko, które oczywiście też jest, ale jednak na takim poziomie retorycznym, finansowym i też takim poziomie, który mówi o tym, jakie mamy cele na kolejne lata, one wyznaczają ambitny kierunek zmian i tego nawet Donald Trump nie zmieni. Tak jak wspomniałeś, węgiel przestał być w Stanach Zjednoczonych opłacalny wraz z pojawieniem się gazu łupkowego, więc to też po prostu alternatywa gazowa stała się znacznie atrakcyjniejsza, co nie zmienia faktu, że Stany Zjednoczone są dużym importerem węgla globalnie, to znaczy, że one nie spalają go u siebie, ale pozwalają spalać go innym.
I tutaj chyba też warto wejść teraz na ten poziom międzynarodowy, no bo o ile, tak jak powiedziałaś, ta gospodarka amerykańska podąża własną ścieżką dekarbonizacji, kolejne Stany, nie bacząc na to, co robi Waszyngton, ogłaszają ambitne strategie klimatyczne, to też na tym poziomie międzynarodowym żaden kraj nie poszedł w ślady Stanów Zjednoczonych i nie wyszedł z porozumienia paryskiego. Do tej pory Stany są jedynym takim państwem na świecie, które zdecydowały się na taki krok. Jednocześnie kolejne kraje ogłaszają cele neutralności klimatycznej. Po Unii Europejskiej zrobiły to Chiny, wcześniej była jeszcze oczywiście Wielka Brytania, później Japonia, Korea Południowa, czyli już praktycznie połowa wszystkich emisji pochodzi z krajów, które ogłosiły już cel ich wyzerowania, czy to do 2050 roku, czy do 2060, jak to zrobiły Chiny. Więc wydaje się, że również na tym międzynarodowym poziomie Stany Zjednoczone nie stały się jakimś drogowskazem dla innych państw, jeżeli chodzi o ten klimatosceptycyzm. Ale ja chciałbym cię właśnie zapytać o to, czy ta zmiana w Waszyngtonie, jaka nastąpi w styczniu, ona uderzy w tych przywódców, którzy opierali się klimatowi, opierali się ambitniejszej polityce w zakresie zwalczania globalnego ocieplenia, czyli na przykład uderzy w prezydenta Brazylii Bolsonaro, czy może też premiera Australii. I jak zmieni się ich pozycja po tej zmianie w Waszyngtonie?
To jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli patrzeć na świat taki, jaki jest w tej chwili, czy taki świat bipolarny, czyli taki świat, gdzie w niektórych państwach większe znaczenie ma polityka Chin, w innych polityka amerykańska, to rzeczywiście wydaje się, że największą szkodę ta zmiana w Białym Domu wywołała polityce Brazylii, gdzie Ameryka Łacińska tradycyjnie jest pod ogromnym wpływem Stanów Zjednoczonych, czy tego trochę chce, czy nie. To znaczy, to jest rzeczywiście jakiś taki obszar wpływu amerykański i tutaj Bolsonaro miał ogromnego sojusznika, nie tylko w takim zakresie mentalnym i pewnego promocji pewnych bardzo populistycznych haseł i idei, ale też właśnie w przeciwstawianiu się takim, nie chcę powiedzieć trendom, ale pewnym oczekiwaniom międzynarodowym w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony przede wszystkim w wypadku Brazylii, ochrony lasów amazońskich. W związku z czym wydaje się, że tutaj rzeczywiście znaczenie Brazylii, taka siła, że możemy dyktować, że my możemy się sprzeciwiać wszystkim, nikt nam nie powie, co możemy robić z naszą dżunglą, może osłabnąć. Jeżeli chodzi o inne państwa, które takie mają ewidentnie antyklimatyczny kierunek, czyli Kanada i Australia, chyba o tych dwóch możemy mówić, to wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do przewidzenia, bo tutaj mają znaczenie interesy wewnętrzne i zewnętrzne i chyba musi pojawić się pewna kombinacja, która spowoduje, czy pewne naciski wewnątrz kraju, które spowodują, że sami Australijczycy i sami Kanadyjczycy będą naciskać na swój rząd, aby ten podjął większe zobowiązania klimatyczne, żeby zaczął więcej robić dla klimatu i bez tego będzie trudno, trochę niezależnie od tego, kto będzie rządził akurat w samych Stanach.
Czyli z jednej strony mówisz, że ten klimatosceptycyzm ma szansę osłabnąć, ale czy z drugiej strony możemy przewidywać to, że te ambicje deklarowane przez inne kraje zaczną jednocześnie rosnąć? Mam tutaj na myśli szczególnie ten zbliżający się w przyszłym roku szczyt klimatyczny w Glasgow, COP26, któremu gospodarzyć będą Brytyjczycy i z którym związane są bardzo duże nadzieje, jeżeli chodzi właśnie o przyspieszenie tego globalnego wysiłku klimatycznego. Czy sądzisz, że właśnie Biden będzie tą osobą, która nada temu ton i jakoś doprowadzi do takiego dyplomatycznego przełomu, który jest zawsze niezbędny przy negocjowaniu tego rodzaju porozumienia? Czy ta siła z Waszyngtonu, ten soft power, twoim zdaniem się tutaj pojawi?
Mam nadzieję, że się pojawi, ale ja myślę, że to na pewno będzie miało znaczenie. Czy Joe Biden uznał zmianę klimatu za jeden z czterech swoich priorytetów w swojej prezydencji? Natomiast trudno mi powiedzieć, na ile on, że tak powiem, okrzepnie w tym i na ile on będzie w taki silny sposób się tego trzymał na arenie międzynarodowej. I myślę, że nie bez znaczenia będzie miały działania, które on realnie podejmie w ciągu tego roku w Stanach Zjednoczonych. A na to ma szanse różne. To znaczy, to bardzo dużo zależy od tego, od wyniku i od tego, czy demokraci uzyskają większość w Senacie w styczniu tego roku. Jeżeli nie będzie miał większości w Senacie, będzie miał duży problem z realizacją tych swoich planów na poziomie krajowym, a pamiętajmy, że na poziomie międzynarodowym trochę jest tak, że ci prezydenci czy głowy państw są trochę rozliczani też z tego, co się dzieje na ich podwórku. To znaczy, że czyste deklaracje są problematyczne, bo każdy może wyciągnąć, no ale u siebie nic nie robisz. W przypadku Stanów Zjednoczonych to jest o tyle trudne, że Stany Zjednoczone mają bardzo złą historię polityki klimatycznej i jako jedyne nie ratyfikowały protokołu z Kioto w 1997 roku. W związku z czym myślę, że im jest naturalnie trudniej być liderem. Natomiast to nie zmienia faktu, że oni dociążają trochę tę grupę liderów, że oni powodują, że ona rzeczywiście staje się realną siłą, bo pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone i Chiny same w sobie to już jest większość światowych emisji, to zdecydowana większość, więc trochę te emisje, które zostają, zaczynają tracić na znaczeniu. To znaczy te państwa, które się sprzeciwiają, a ich znaczenie w redukcji emisji jest mniejsze, trochę zaczynają tracić na znaczeniu.
Zajrzyjmy w takim razie na to amerykańskie podwórko i te plany duetu Biden-Harris, jeżeli chodzi o te najbliższe 4 lata. Prezydent elekt chce wydać około 2 bilionów dolarów w tym najbliższym czasie, by dokonać transformacji energetycznej Stanów Zjednoczonych. Do 2035 roku mają zostać wyeliminowane paliwa kopalne z produkcji energii elektrycznej, a do 2050 osiągnięta ma zostać neutralność klimatyczna, czyli dokładnie ta sama data, jeżeli chodzi o również Unię Europejską. Czy twoim zdaniem, bo tutaj wywołałaś kwestię Senatu, który cały czas nie wiemy, czy demokraci uzyskają taką samą liczbę głosów, co republikanie, czyli doprowadzą do sytuacji remisu, to o tym się przekonamy w styczniu, kiedy rozegrają się dodatkowe wybory w Georgii, no ale wszystko wskazuje jednak, że Biden będzie musiał potykać się w realizacji tej swojej klimatycznej agendy właśnie z wyższą izbą opanowaną dalej przez albo zdominowaną dalej przez republikanów. Czy w tej sytuacji ta prezydentura, twoim zdaniem, ona może okazać się taką klimatyczną wydmuszką? To znaczy, tak jak pozycja prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydent Stanów Zjednoczonych ma bardzo silną pozycję, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, ma tutaj duże pole do działania, natomiast jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, jego ręce są związane przez kongres. No i tak jak powiedziałaś, ta wiarygodność przywódców zależy od tego, jak dbają o klimat i politykę energetyczną na swoim własnym podwórku. No tutaj Biden może mieć jednak z tym spory problem, więc jak widzisz te 4 lata i jak on może podejść do tego swojego programu, żeby zmaksymalizować szanse na jego realizację?
Czytając takich komentarzy amerykańskich, które mówiły czy komentowały te ambicje klimatyczne Bidena, można w nich zobaczyć sporo sceptycyzmu. Znaczy, mówią, że Biden będzie w stanie oczywiście bardzo szybko powrócić do porozumienia paryskiego, to znaczy Stany Zjednoczone dołączą z powrotem do porozumienia paryskiego, natomiast znacznie trudniej będzie w polityce wewnętrznej i tutaj wskazują na te trudności, które mogą go napotkać w Senacie. Natomiast Biden jako osoba jest uważany za polityka umiarkowanego, to znaczy takiego polityka, który potrafi rozmawiać również z konserwatywną stroną tej amerykańskiej polityki i takiego polityka, który nie ma łatki rewolucjonisty. Tutaj rzeczywiście Kamala Harris jest takim progresywnym skrzydłem tej prezydencji, natomiast nie sam Biden. I paradoksalnie to się może okazać jego siłą, to znaczy może się okazać, że część tych regulacji, które planuje wprowadzić, że będzie w stanie przekonać republikanów do ich poparcia, To się wszystko oczywiście okaże, bo to jest na razie takie w rodzaju gdybanie, ale też proszę pamiętać, że Lincoln też nie był najbardziej ambitnym politykiem, który w owym czasie walczył o wolność czarnych mieszkańców Ameryki. Wręcz był politykiem środka i dlatego został prezydentem, więc korzystając z tej analogii, może Biden będzie takim klimatycznym Lincolnem dla Ameryki i wprowadzi trochę chcąc, nie chcąc więcej niż nawet sam planuje i taką mam nadzieję. Trochę to jest taka siła umiarkowanych przywódców czasem.
Wydaje się, że na pewno będzie miał lepsze możliwość porozumienia się w porównaniu do swojego byłego szefa i prezydenta Baracka Obamy, który był traktowany przez republikanów trochę jak taka płachta na byka i powodował zawsze twardy sprzeciw.
Dokładnie, który wszedł do polityki międzynarodowej, dostając do nagrody Nobla dla przyszłych działań na rzecz klimatu, po czym być może to trochę wywołało wręcz lekką furię w przeciwnym obozie i wszystkie jego próby były blokowane. Zauważmy, że Joe Biden w taki sposób bardzo pokojowy zaczyna ten prezydentować. Znaczy on rzeczywiście twierdzi, że on będzie prezydentem wszystkich Amerykanów, że on chce tutaj łączyć, a nie dzielić. Wielu polityków tak mówiło na początku, znaczy to też sobie powiedzmy otwarcie, a później różnie z tym było, ale być może to się okaże jego siłą. Jeżeli chcemy być optymistyczni, to można na to w ten sposób patrzeć. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że społeczeństwo amerykańskie jest skrajnie podzielone, jeżeli chodzi o stanowisko do polityki klimatycznej. Znacznie bardziej podzielone niż społeczeństwa europejskie, niż społeczeństwa latynoskie. To już w ogóle tam jest bardzo duże poparcie dla Ameryki, dla polityki klimatycznej. Zupełnie inne niż społeczeństwo oczywiście azjatyckie. Tutaj chyba w ogóle nie ma za bardzo czego porównywać. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych polityka klimatyczna jest uważana za element pewnych poglądów politycznych i o ile prawie 70% demokratów uważa, że polityka klimatyczna powinna być kluczową polityką w tej prezydencji, to zaledwie 10% republikanów tak uważa, więc to trochę znowu osłabia te szanse na kompromis w kwestiach klimatycznych, ale być może jest możliwy kompromis w kwestiach środowiskowych, które są powiązane z politykami klimatycznymi, czyli w kwestiach jakości powietrza, w kwestiach ochrony terenów zielonych, w kwestiach może zmian w rolnictwie albo zmian w transporcie.
Ilona, jaki wpływ będzie miała zmiana lokatora Białego Domu na Polskę? To znaczy oczywiście w tym wymiarze energetyczno-klimatycznym, bo te relacje amerykańsko-polskie, jeżeli chodzi o energetykę, no to one oczywiście koncentrują się na zakupach skroplonego gazu, na kreśleniu perspektyw budowy elektrowni jądrowej bazującej na amerykańskiej technologii i takim wspólnym oczywiście frontem sprzeciwu wobec niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Ale właśnie chciałbym cię podpytać o ten komponent klimatyczny. Czy ten powrót Bidena i USA do porozumienia paryskiego i tak wysokie ustawienie kwestii klimatycznych w tej agendzie politycznej nowego prezydenta, to będzie miało jakiś wpływ na Warszawę, na Polskę, na kraj, który, przypomnijmy tutaj króciutko, ostatni kraj w Unii Europejskiej, który jeszcze nie przyjął celu neutralności klimatycznej. Czy nam wraz z odejściem Trumpa z Białego Domu, czy stracimy tą ostatnią wymówkę, której używaliśmy jako ten klimatosceptyczny członek Unii Europejskiej, broniąc się przed coraz to bardziej ambitną polityką płynącą ze strony Brukseli?
Trzeba też pamiętać, że Polska jest jednym czy najbardziej proamerykańskim społeczeństwem w Unii Europejskiej. To też jest ciekawe. I rzeczywiście tą wymówką najpierw było to, że zredukowaliśmy emisję pod koniec lat 80., na początku 90. Drugą wymówką były Chiny, które już zadeklarowały neutralność klimatyczną do 2060 roku. Trzecią wymówką były Stany i jeżeli Stany włączą się do porozumienia klimatycznego i zobowiążą się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy wieku, to rzeczywiście te powody nam zaczynają się tutaj rozkruszać i zaczyna być problem z obroną tego statusu quo. Wydaje mi się, że na takim poziomie tych dużych polityczno-gospodarczych procesów, mówiąc polityczno-gospodarczych, mam na myśli taki temat jak Nord Stream 2, tutaj ja się nie spodziewam zmian w polityce amerykańskiej, bo Nord Stream 2 jest w dużej mierze też polityką gospodarczą amerykańską, nie tylko polityczną, zresztą pamiętajmy, że akurat prezydent Trump cenił sobie prezydenta Putina, więc tutaj może być tylko lepiej dla Polski w tym sensie, że tutaj prezydent Biden chyba tego podejścia nie podziela. Nie oczekuję też zmiany, jeżeli chodzi o te porozumienia dotyczące budowy elektrowni atomowej. To znowu jest kwestia bardzo gospodarcza. Tutaj nie ma powodu, że Biden ją zmienia, szczególnie, że sam jest zwolennikiem budowy elektrowni atomowych. Myślę, że duża zmiana może być, jeżeli ta prezydencja Bidena spowoduje większe zainteresowanie takimi technologiami i rozwiązaniami jak powiedziałabym, mniej megalomańskimi, to znaczy niewielkie rury, niewielkie inwestycje, ale takimi codziennymi, takimi jak ta modernizacja budynków, o których Biden mówi, takimi jak inwestycje w kolej, takimi jak inwestycje, mam nadzieję, w OZE, to wtedy może się okazać, że Stany Zjednoczone staną się kolejnym państwem, które będzie promować i wśród swoich partnerów gospodarczych będzie promować inwestycje właśnie w takie technologie, w takie innowacyjne technologie, zielone technologie, efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii czy czystego transportu. Powiedzmy sobie szczerze, że silne inwestycje w elektromobilność w Stanach Zjednoczonych mogą mieć ogromny wpływ na ceny pojazdów elektrycznych w przyszłości, bo to jest kolejny rynek, który powoduje, że pewien próg gospodarczy, po którym te ceny zaczynają spadać, zaczyna być coraz bliżej, zaczyna się obniżać. Czyli trochę może być taki efekt skali pojawi się przy tych samochodach, co też może mieć ogromny wpływ na Polskę i na polską gospodarkę i też tak naprawdę dla przeciętnego Polaka na dostępność tych technologii.
Czyli prezydentura Bidena jednym słowem może przyczynić się do realizacji rządowego celu osiągnięcia miliona elektrycznych pojazdów do 2025 roku, więc chyba z tej perspektywy te obawy polskiego rządu o jakieś zachwianie tych relacji między Warszawą a Waszyngtonem powinny być w pewnej mierze chyba uspokojone.
Bardzo hipotetycznie, ale zostańmy przy tym bardzo optymistycznej końcówce.
Zdecydowanie tak, tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć tę rozmowę z Tobą. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję i dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.